Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mesior, to jest program Sprawki Okiem Katolika rano. Jest piątek, 15 listopada. Dziś wspomnienie świętego Alberta Wielkiego, biskupa, wyznawcy i doktora Kościoła. Święto trzeciej klasy. Wszystkie sprawy nasze prosimy Cię, Panie. Natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj. Aby wszelka modlitwa i praca nasza od Ciebie się poczynała i przez Ciebie się kończyła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Tematem rozprawki, która jak zawsze jest na końcu programu, jest, czy możliwa jest jeszcze kontrrewolucja. Wpierw jednak zapraszam na sprawki. Niemcy. Przedstawiciele niemieckiej konferencji biskupów spotkali się z kierownictwem rządzącej lewicowej socjaldemokratycznej partii Niemiec. W spotkaniu wziął udział osobiście kanclerz Olaf Scholz, a na czele kościelnej delegacji stanął przewodniczący konferencji episkopatu biskup Georg Betzing. Lewicowa partia, która aktualnie planuje poszerzyć możliwość składania ofiar Molochowi, nazwała Kościół mianem niezawodnego sojusznika w obronie demokracji, co ma mieć szczególne znaczenie w czasach, gdy demokracja jest atakowana przez prawicowych populistów i wysuwane są otwarcie żądania antydemokratyczne. Wezwano także do jedności wszystkich sił demokratycznych w obliczu zagrożenia populizmem. Pod tym pojęciem zarówno lewica, jak i modernistyczni hierarchowie mają na myśli zapewne prawicową alternatywę dla Niemiec, która w sondażach ma o kilka punktów procentowych większe poparcie niż rządząca socjaldemokracja. Holandia. Mieszkająca w Holandii, lecz pochodząca z Barcelony, multidyscyplinarna artystka pani Alicia Framis w sobotę 9 listopada poślubiła hologram wygenerowany przez sztuczną inteligencję. Stworzyła go z połączenia obrazów swoich trzech byłych chłopaków. Ślub odbył się na dachu muzeum w Rotterdamie, a gościem mógł zostać każdy, kto zakupił bilet. Został on udzielony według specjalnego rytuału, który pani Alicia wymyśliła wspólnie z tak zwaną specjalistką od duchowości. 57-letnia kobieta od dłuższego czasu w swojej głowie randkowała z hologramem o imieniu Alex. Jak powiedziała, służy on jej do zaspokojenia wszystkich emocjonalnych potrzeb. Codziennie rozmawia ze swoim chłopakiem, wspólnie gotują, jedzą posiłki, a nawet czasem się kłócą. Pani Alicia uważa, że miłość i seks z robotami i hologramami to nieunikniona rzeczywistość. Są oni świetnymi towarzyszami i potrafią wyrażać empatię. Niewykluczone, że kiedyś pojawi się pomysł adopcji dzieci przez takie pary. Oby wtedy lewica ograniczyła się do dzieci wirtualnych. Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych dawka. Dziś obchodzimy wspomnienie świętego Alberta Wielkiego. Urodził się on około roku 1200 w bawarskim Launingen. Jego ojciec był rycerzem, dzięki czemu Albert mógł pozwolić sobie na studia w Bolonii i Padwie. Tam poznał błogosławionego Jordana z Saksonii, z którego rąk przyjął habit dominikański. Następnie Albert udał się do Kolonii, gdzie ukończył studia teologiczne i przyjął święcenia kapłańskie. Po kilku latach ruszył do Paryża, by kontynuować studia i zostać profesorem. Po powrocie do Kolonii spotkał świętego Tomasza z Akwinu, dla którego stał się nauczycielem i mistrzem. W roku 1260 został biskupem Ratyzbony, po czym uzdrowił diecezję administracyjnie i finansowo. Nowy papież Urban IV mianował Alberta kaznodzieją papieskim i zlecił specjalne zadania – między innymi łagodzenia sporów wewnątrz kościoła. Albert był jednym z największych umysłów swojej epoki, stając się biegły w niemal wszystkich ówczesnych dziedzinach nauki. Zmarł 15 listopada 1280 roku w Kolonii. Przeżył zatem około 80 lat. Beatyfikował go papież Grzegorz XV w roku 1438, a kanonizował papież Pius XI w roku 1931. Święty Albert Wielki jest doktorem Kościoła i patronem m.in. górników. Turcja. Tureckie władze zakazały pokazu filmu Queer ze znanym z roli Jamesa Bonda Danielem Craigiem w roli głównej. Film opowiada historię uzależnionego od narkotyków pana Williama Lee, w tej roli właśnie James Bond, który opuszcza Nowy Jork i udaje się do Meksyku. Tam poznaje młodego mężczyznę o imieniu Eugene, z którym nawiązuje romans. Magazyn Variety nazwał Queer najbardziej prowokacyjnym filmem roku ze względu na liczne sceny homoseksualnego seksu. Jak poinformował gubernator dystryktu Kadıköy w Stambule, film nie może być wyświetlany ze względu na prowokacyjne treści, które zagrażają porządkowi publicznemu. Produkcja miała otwierać festiwal filmowy Mubi Fest Istanbul 2024. Jego organizatorzy w odpowiedzi na działania władz zdecydowali o odwołaniu festiwalu, którego celem było celebrowanie sztuki oraz różnorodności kulturowej i społecznej. Jak widać, Turcja jest poważnym państwem, które chroni swoich obywateli przed tęczową propagandą. Stany Zjednoczone. W zeszłym tygodniu Amerykanie wybierali nie tylko prezydenta, ale także członków Kongresu. Wybrano 1/3 senatorów i wszystkich członków Izby Reprezentantów. Po raz pierwszy w historii w Kongresie Stanów Zjednoczonych zasiądzie transseksualista. Jest nim mężczyzna uważający się za kobietę i używający nazwiska Sarah McBride. Do Izby Reprezentantów został wybrany z okręgu Delaware, z ramienia partii oczywiście demokratycznej. W przeszłości pan Sarah był stażystą w Białym Domu za czasów Baracka Obamy. W roku 2016 został pierwszym transseksualistą, który wystąpił na ogólnokrajowej konwencji partii politycznej z USA. Rzecz jasna, była to partia demokratyczna. Od roku 2020 zasiadał w Senacie stanu Delaware. Ponownie Stany Zjednoczone i cały Kościół. Biskup Joseph Strickland, były ordynariusz diecezji Tyler w Teksasie, usunięty z urzędu przez papieża Franciszka z powodu swojej antymodernistycznej postawy, odniósł się do zakończonej niedawno w Watykanie drugiej sesji synodu o synodalności. Biskup Strickland powiedział: "Ten synod odrzucam, ponieważ nie jest katolicki. Wiele głosów już mówiło, że to nie jest Kościół katolicki. Żyjemy w czasach, gdy Judasz Iskariota podnosi swoją brzydką głowę. Według amerykańskiego hierarchy żyjemy w krytycznym czasie, w którym zagrożenia dla powszechności Kościoła niestety pochodzą z samego Rzymu. Dlatego, jak zauważa biskup, musimy być wystarczająco silnymi uczniami Jezusa Chrystusa, aby powiedzieć nie i sprzeciwić się księdzu, biskupowi lub komuś z Watykanu, kto głosi fałszywe przesłanie." Biskup Strickland wezwał także wiernych, by po pierwsze często adorowali Najświętszy Sakrament, a po drugie nie zawierali żadnych kompromisów. Siódma sprawka to krótka katechizmu dawka. Ksiądz Matthias Gaudron. Katechizm o kryzysie w Kościele. Kontynuacja rozdziału pierwszego. Kryzys w Kościele. Pytanie siódme. Jak przychodzi do nas wiara? Pierwszym źródłem wiary jest Pismo Święte. Składa się ono z dwóch części. Starego Testamentu, który zawiera objawienie Boże dane narodowi żydowskiemu przed narodzeniem Chrystusa, oraz Nowego Testamentu, który przekazuje właściwe objawienie chrześcijańskie. Pismo Święte jest inspirowane przez Ducha Świętego. To oznacza, że nie jest czysto ludzkim pismem, ale że za autorem ludzkim stoi sam Bóg, który przy pisaniu w tajemniczy sposób asystował człowiekowi. Dlatego Pismo Święte jest w prawdziwym i właściwym znaczeniu Słowem Bożym. Pytanie ósme. Czy Pismo Święte jest jedynym źródłem objawienia? Jest protestanckim błędem sądzić, że Pismo Święte jest jedynym źródłem objawienia. W rzeczywistości obok Pisma Świętego także tradycja jest prawdziwym źródłem objawienia. Nie wszystko, co Jezus Chrystus powiedział bądź nakazał, jest zapisane w Piśmie Świętym, jak ono samo mówi. Jest też wiele innych rzeczy, które uczynił Jezus, które gdyby z osobna opisywać, mniemam, iż sam świat nie mógłby pomieścić ksiąg, które by trzeba napisać. Ewangelia św. Jana, rozdział 21, wers 25. W tamtym czasie znacznie mniej pisano niż obecnie i dlatego bardzo ceniono przekaz ustny. Tylko z ustnego przekazu, czyli tradycji, wiemy w ogóle, jakie księgi należą do Pisma Świętego. Istnieją bowiem jeszcze inne Ewangelie i rzekome listy apostolskie, które nie są prawdziwymi pismami biblijnymi. Protestanci, którzy za źródło wiary chcą uznawać tylko Pismo Święte, muszą więc częściowo sięgać do tradycji, gdyż tylko przez nią otrzymują Pismo Święte. Pytanie dziewiąte. Kto może nam z mocą wiążącą powiedzieć, co należy do objawienia? Od odpowiedzi na to pytanie zaczniemy, mój drogi słuchaczu, w poniedziałek. Polska. Aktywiści klimatyczni biją na alarm, ponieważ Polacy częściowo przejrzeli na oczy i stali się bardziej sceptyczni wobec religii ekościemy. Dowodzi tego sondaż omawiany w opublikowanym na Onecie tekście zatytułowanym Polacy odwracają się od ochrony klimatu. W ciągu ostatnich 2 lat z 13 do 5% spadł odsetek ludzi gotowych do osobistego zaangażowania na rzecz tzw. ochrony klimatu. Jednocześnie z 33 do 39% wzrosła grupa osób uważających, że stan planety nie jest przesadnie zły, a człowiek wcale go nie pogarsza. Z kolei w ciągu 5 lat o 11 punktów procentowych z 63 do 52% spadło poparcie dla twierdzenia, że człowiek zagraża środowisku naturalnemu. Jednocześnie z 5% do 10% wzrosło poparcie dla twierdzenia przeciwnego. W roku 2019 78% respondentów uważało, że stan planety jest poważny i wymaga natychmiastowych działań. W tym roku było to już tylko lub wciąż aż 63%. 46% pytanych popiera wprowadzenie przez rząd ograniczeń związanych z klimatem. To o 6 punktów procentowych mniej niż 5 lat temu. Wygląda więc na to, że akcje ekoterrorystów przyniosły w społeczeństwie skutek odwrotny od zamierzonego. Być może też wyimaginowana katastrofa klimatyczna staje się mniej dojmująca, gdy człowiek zobaczy rachunki za media. Ponownie Polska. Profesor Maciej Socha, znany homoseksualista występujący niegdyś nago ze swoim partnerem w gejowskim kalendarzu, a przy okazji ordynator oddziału położniczo-ginekologicznego Szpitala Świętego Wojciecha w Gdańsku, wypowiedział następujące słowa na antenie TVN24 w programie dotyczącym dekryminalizacji składania ofiar Molochowi. Jeżeli aktualnie lekarze, słysząc, że kontynuacja ciąży stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia kobiety, bądź też, tak jak ostatnio usłyszałem, dla transpłciowego 23-letniego mężczyzny, który został zgwałcony między innymi tłuczkiem do mięsa, okazało się, że jest zarażony wirusem HIV i dodatkowo jest w ciąży, psychiatra wystawił zaświadczenie, że ten transmężczyzna powinien mieć wykonaną ofiarę dla Molocha, ponieważ dalsza ciąża zagraża jego zdrowiu i życiu. I słyszę, że na Śląsku, w 3 ośrodkach, odmówiono mu dokonania ofiary. To proszę wybaczyć, ale skalpel w kieszeni się otwiera. Jak skomentował te słowa publicysta Rafał Ziemkiewicz, więcej. Właśnie dzięki takim Trump wygrał w USA tak miażdżąco, że już nie dało się tego skręcić. Od siebie dodam, oby jak najwięcej tego typu mrożących krew w żyłach doniesień na antenie TVN. A widzowie tej telewizji stopniowo będą otwierać oczy. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Ideologie takie jak gender, ekologizm, transhumanizm, feminizm i inne siejące takie spustoszenie w dzisiejszym świecie, aby urosnąć, musiały mieć do tego odpowiednie warunki. Żadna z nich nie rosła w zawieszeniu, wszystkie rosły na podobnej glebie i mają wspólny korzeń. Korzeniem nazwałbym bunt Lucyfera, glebą społeczeństwa, które poddawały się rewolucji. Można wymieniać rewolucje, które wstrząsnęły światem, takie jak rewolucja Lutra, rewolucja Cromwella, która targnęła Anglią w XVII wieku, rewolucja z roku 1789, zwana błędnie i przewrotnie rewolucją francuską, czy przeskakując 200 lat rewolucja w kościele katolickim, jaką był Sobór Watykański II. Wszystkie te rewolucje obiecywały oświecenie, postęp, lepsze jutro. Każda z nich kłamała i zamiast oświecenia przyniosła mrok, a zamiast lepszego przyniosła nie tylko gorsze, ale patrząc perspektywą wieczności bardzo groźne. Rewolucja ta w pewnych punktach historii dzieje się bardzo wyraziście. Obalana jest władza, leje się krew, zmienia się prawo, przejmuje instytucje. Gdy rewolucja już zapuści swój korzeń, wtedy może rozrastać się jak chwast. Powoli, stopniowo wchodząc na nowe terytoria, już jako zmiany mniej zauważalne, bez rozlewu krwi, bez konkretnego punktu w czasie. Tu przykładem może być Polska. To, kto obecnie u nas rządzi, pokazuje dobitnie, że rewolucja u nas szaleje. Nastąpił odwrót większej części społeczeństwa od porządku Bożego i jednoznaczne opowiedzenie się za wartościami globalizmu, LGBTQ i wszystkie inne literki, środowiska, aborcji, Europy bez autonomii państw itd. Jednocześnie chyba trudno jest powiedzieć, u nas rewolucja wygrała wtedy, a wtedy. Jest jednak coś, co warto, żeby wybrzmiało. Aby rewolucja mogła zdobyć przewagę, musiały być spełnione odpowiednie warunki. I jeżeli przyjrzeć się różnym rewolucjom w historii, zawsze najpierw zawiedli ci, którzy mieli Bożego porządku bronić. Francja przedrewolucyjna nie zachowywała zasad moralności chrześcijańskiej, ani w życiu dworu, ani w polityce wewnętrznej i zagranicznej. Czy nie było tak z każdą rewolucją? Ktoś może zapytać, dlaczego Pan Bóg dopuszcza zwycięstwo tych, którzy na sztandarach mają obalenie Jego porządku? A czy nie jest tak, że Pan Bóg dopuszcza upadek tych, którzy mieli tego Bożego porządku bronić, gdy ci wpierw przestają być wiernymi obrońcami? Po jednej stronie jest rewolucja, po drugiej państwo patriotyczne, wierne Kościołowi, który z kolei wierny jest Bogu. Czy nie jest tak, że rewolucja dziś szaleje, ponieważ Kościół nie tylko przestał trwać przy prawdzie objawionej, ale wręcz maszeruje z rewolucją ramię w ramię? A to, że społeczeństwa przestały trwać przy Kościele, jest bardziej skutkiem niż przyczyną. Wszelka kontrrewolucja, wszelkie próby przywrócenia na świecie, w szczególności w Polsce, porządku Bożego i społecznego panowania Chrystusa, nie powiodą się, jeżeli społeczeństwo nie wróci do Kościoła, a wpierw Kościół nie wróci do wiary katolickiej. Może brzmi to odlegle lub wręcz nierealnie. Tymczasem jest to bardzo realne, ale najprawdopodobniej rzeczywiście bardzo odległe. Tak daleko odeszliśmy. Jednak każda podróż, nawet najdłuższa, zaczyna się od pojedynczych kroków, a te już ktoś zrobił za nas. I w moim rozumieniu rzeczywistości jest to Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X. Czy Polska wróci kiedyś do bycia krajem katolickim? Ile to zajmie? To wszystko wie jedynie Pan Bóg, ale na rozum biorąc pójdzie szybko. Najpierw Kościół wróci do swojej tradycji, potem Polska wróci do Kościoła. Zajmie to powiedzmy od 200 do 500 lat. Równie dobrze jednak może to pójść dużo szybciej. Natomiast niezależnie od tempa, warto już dziś być częścią tego powrotu. Maryjo, posłuż się mną dziś jak chcesz. Wykorzystaj mnie jak chcesz, byle tylko choć jeden grzesznik. Zszedł z drogi zatracenia, poszedł do spowiedzi świętej i zwrócił się ku Panu Jezusowi. I to na dzisiaj wszystkie sprawki Okiem Katolika rano. Jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz co najmniej 5-wyrazowy komentarz. A jeżeli chcesz wesprzeć pracę zespołu Sprawek Okiem Katolika finansowo, regularnie na Patronite lub tutaj na YouTubie, albo jednorazowo przez wpłatę najmniejszej chociaż kwoty, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się w opisie tego odcinka. Wszystkim patronom bardzo dziękuję i przypominam, że w tę niedzielę, 17 listopada, zostanie odprawiona kolejna już msza święta tradycyjna w intencji o Boże błogosławieństwo dla wszystkich patronów naszej pracy. Mój drogi słuchaczu, życzę Ci błogosławionego dnia i całego weekendu. Święty Albercie Wielki, módl się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do przeczytania na www.sprawki.pl. Do zobaczenia w piątym i ostatnim odcinku naszej serii o Soborze Watykańskim II, jeżeli uda nam się go w ten weekend zamieścić. A bardzo postaramy się zrobić to jeszcze w piątek. I do usłyszenia w poniedziałek rano. Zostań z Panem Bogiem.